Cześć! Witamy Was w 6 odcinku Bezpiecznego Podcastu. Jest to cykliczna audycja serwisu bezpieczny.blog, na którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Jeżeli zależy Ci na podniesieniu poziomu swojego bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz zwiększeniu świadomości w zakresie zagrożeń czyhających w sieci, to zachęcamy Cię do subskrypcji tego podcastu oraz regularnego odwiedzania strony bezpieczny.blog. W odcinku 5, przypomnę, gościliśmy Adama Hartley i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo w czasie wykonywania przedświątecznych zakupów w sieci. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji posłuchać poprzedniego odcinka, to serdecznie Cię do tego zapraszamy. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tematyce biometrii, a właściwie zabezpieczeń biometrycznych, głównie tych stosowanych w bankowości, ale nie tylko. Dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami Łukasza, jest za to Marcin. Cześć Marcin.
Cześć Wiktor, cześć wszystkim.
Marcin, czy wiesz, czym jest biometria?
No jakieś tam pojęcie mam, ale jestem pewien, że masz przygotowaną definicję, więc może to będzie łatwiejsze dla zrozumienia dla naszych słuchaczy niż moje próby wytłumaczenia tego.
Masz rację. Jak mówi Wikipedia, biometria, a tak naprawdę chodzi nam o zabezpieczenia biometryczne, są to mechanizmy służące do identyfikacji użytkownika, które są oparte na danych biometrycznych, tak? Czyli takich danych, które są unikalne czy prawie unikalne dla danego użytkownika, dla danej osoby. A takie wdrożenie zabezpieczeń biometrycznych ma na celu identyfikację użytkownika, eliminację fałszerstwa lub stanowi swojego rodzaju kod dostępu.
Na podstawie jakich cech możemy rozpoznać człowieka? Jedną z takich cech jest siatkówka bądź źrenica oka.
Tak, to jest coś, co często widzimy w hollywoodzkich filmach jako zabezpieczenie strzegące dostępu do najbardziej tajnych obszarów, tam gdzie są przybysze z obcych planet, czy nie wiem, takie najbardziej tajemnicze dokumenty. Swoją drogą ja widziałem takie zabezpieczenie w jednym z banków, które właśnie opierało się na skanie, tylko nie wiem, czy siatkówki, czy źrenicy oka. Ono chyba było tylko na pokaz, bo obok był czytnik normalnych kart wejściowych, czyli to taki szpan.
Ja też kiedyś widziałem takie zastosowanie, nie przypomina zupełnie takiej implementacji, jak jest w filmach, że jakiś taki pasek światła leci z góry na dół po oku i w ogóle super to wygląda. W rzeczywistości to ktoś przykłada oko jakby do Judasza w drzwiach i po kilku chwilach okazuje się, że skan się nie udał i trzeba użyć innej metody.
No coś w tym jest. Też słyszałem, że to nie jest takie niezawodne, jak powinno być. No dobra, co mamy oprócz skanu siatkówki i źrenicy oka?
Oprócz tego mamy na przykład głos.
Tak, i to analiza głosu jest spotykana w bankowości. Na przykład bank Santander ma identyfikację użytkownika po tym, jak on mówi mój głos.
Nie wiem, czy powinieneś mówić w podcaście tę frazę.
Bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. W każdym razie trzeba powiedzieć pewną frazę. Zaraz będziemy też mówić o tym, że w ogóle nie powinniśmy nagrywać tego, bo istnieją już mechanizmy i algorytmy, które na podstawie próbki głosu niekoniecznie całych konkretnych fraz potrafią stworzyć takie dowolne kombinacje słów. No dobra, mamy siatkówkę, mamy głos, mamy bardzo popularne skany palca. To chyba jest najbardziej popularny sposób, mechanizm biometryczny, dlatego że zostały wykorzystane czytniki linii papilarnych w telefonach, w niektórych laptopach. No i teraz ciężko znaleźć telefon, który nie miałby skanera linii papilarnych.
No tak, jest to teraz bardzo popularne w telefonach i w komputerach. Znaczy w komputerach to już było, mam wrażenie, dłuższy czas temu. Pamiętam jakieś takie pierwsze HP-ki z tymi czytnikami, one były takie szczelinowe, nie, że się przykładało tak jak teraz jest na iPhone'ach czy Androidach, że do odpowiedniego miejsca po prostu się palec przykłada. Tylko trzeba było przejechać po takiej szczelinie i ten czytnik był taki wąziutki. To chyba też było zresztą w smartfonach Samsunga. Jakiś, nie wiem, kojarzy mi się z S6, szczerze mówiąc, ale nie jestem pewien.
Oprócz skanów palca w telefonach coraz bardziej popularne są również skany twarzy. Tutaj na pewno powiesz mi, w którym iPhone'ie zostało to już zastosowane i wyparło skan linii papilarnych.
Nowa od iPhone'a 10 w górę, no nie licząc z iPhone'a 8, ale to teoretycznie jest, numeracji jest niżej, rok wydania jest ten sam. Rzeczywiście jest ten skaner twarzy nazwany Face ID, ale to nie dotyczy oczywiście tylko iPhone'ów, bo w telefonach z Androidem też są skanery.
Tak, no i teraz jest taka możliwość w niektórych telefonach, że można jednocześnie odblokować telefon z wykorzystaniem twarzy lub z wykorzystaniem odcisku palca, lub teraz w chyba Pixelach najnowszych, czwórkach, masz tylko możliwość odblokowania telefonu twarzą.
Czy szczerze mówiąc, to ja żałuję, że iPhone nie ma, jako użytkownik iPhone'a żałuję, że iPhone nie ma i tego, bo szczerze mówiąc, w zależności od danej sytuacji czasem łatwiej by było odblokować palcem telefon, szczególnie jeśli telefon leży w jakiejś odległości ode mnie, w zasięgu ręki, ale moja twarz nie jest w zasięgu tego Face ID, no to chciałoby się tylko dotknąć, tak jak jest w jakimś OnePlusie, że czytnik linii papilarnych jest wbudowany w ekran, to fajnie by było tak móc tylko dotknąć ekran w odpowiednim miejscu i telefon się odblokowuje, coś mogę sprawdzić, blokuje i już. A tak to jeszcze jest zawsze ten ruch, że trzeba złapać telefon, podnieść, przysunąć czasem do siebie, bo on też...
I otworzyć oczy.
I otworzyć oczy, tak.
Oprócz tych rzeczy, które powiedzieliśmy, które są dość oczywiste, jeżeli chodzi o mechanizmy biometryczne służące do identyfikacji użytkownika, są takie mechanizmy, które są dość zaskakujące, na przykład w Chinach analizowany jest sposób chodzenia ludzi po to, żeby rozpoznać, kogo złapały kamery. I to jest dość przerażające, że nawet jak się zakryje twarz, to algorytmy mogą rozpoznać po sposobie chodzenia, kim jest dana osoba.
No akurat Chiny, mam wrażenie, że przodują w ogóle w rozpoznawaniu człowieka po czymkolwiek. Przy tym stopniu kontroli obywatela, gdzie ludzie są... Znaczy monitoring miejski rozpoznaje twarze i wszystko rozpoznaje jakieś twoje cechy. To już mały dodatek już do tego wszystkiego.
Swoją drogą Unia Europejska teraz, nie wiem czy nie powiedziała, żeby firmy zaprzestały rozpoznawania użytkowników, bo musi zastanowić się nad regulacjami, które do tego powinny być stworzone.
Nie wiem. To o tym nie słyszałem.
To muszę też o tym poczytać.
Wiem, że na Facebooku jest na przykład taka opcja, że rozpoznaje cię po zdjęciach. Mhm. I nawet jeśli nie wrzucisz swoich zdjęć, to rozpoznaje cię po zdjęciach, które wrzucili twoi znajomi i zostałeś na nich otagowany.
O kurczę.
Więc nagle dostajesz powiadomienie. Ja to wyłączyłem, więc już jakiś czas temu, więc nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, ale dostawałem takie powiadomienia, że ktoś wrzucił moje zdjęcie i że to chyba ja. Mhm. W sensie nie oznaczył mnie nawet, ale na podstawie jakichś tam moich zdjęć, które były wcześniej.
Ale zdarzały się pomyłki temu algorytmowi? Na zasadzie, wiesz, ktoś wrzucił zdjęcie Baracka Obamy, a tam Facebook mówi, że to chyba ty.
Ja jestem trochę mniej śniady, ale generalnie to nie mylił się.
Okej. Okay. No i taki inny mechanizm do identyfikacji użytkownika, który jest stosowany już jako chyba demo trochę w polskich bankowościach, jest to identyfikacja użytkownika po tym, jak on korzysta z komputera, jak wciska w jaki sposób wciska klawisze, jak porusza myszką. To jest tak zwana biometria behawioralna, tak? Czyli mechanizm, który ma bankowi pomóc odróżnić faktycznego właściciela konta od ewentualnego przestępcy, który w jakiś sposób pozyskał dane do logowania się do bankowości.
Też jest to stosowane przeciwko, powiedzmy, skryptom, jakby ktoś chciał sobie zautomatyzować jakąś czynność w swojej bankowości i napisał skrypt, który skacze od tam, powiedzmy, że po zalogowaniu przeskakuje od razu do przelewów, potem robi nowy przelew, potem wysyła ten przelew, to robi to szybko i człowiek po pierwsze robiłby to dużo wolniej, po drugie jego ruchy nie byłyby takie czyste i nie byłyby tak powtarzalne każdym razem, więc takie mechanizmy też wykrywają właśnie jakąś automatyzację, która wzbudza wątpliwości, bo rzadko który klient sam sobie automatyzuje tę bankowość, czyli raczej możliwe, że to jednak jest jakiś przestępca.
Dobrze, Marcinie, powiedz mi, czy ty w codziennym życiu wykorzystujesz biometrię?
Wykorzystuję biometrię.
I nie boisz się?
W telefonie? Nie boję się. Szczerze mówiąc, na początku się bałem, ale ja robię tak, że jak się czegoś boję, to nie skanduję przeciwko temu, tylko staram się poczytać o tym, zrobić jakiś research i najczęściej okazuje się, że nie jest to takie straszne, jak tam
jak to mogłoby
jest
wyglądać.
Tak.
Czyli odblokowujesz telefon palcem?
Tak, odblokowuję telefon. Nie, telefon odblokowuję twarzą, komputer czasem odblokowuję palcem.
Dobra, a powiedz mi, bo ja kiedyś rozmawiałem ze znajomym, jak w ogóle to rozwiązanie wchodziło, w sensie jak producenci urządzeń zaczęli wmontowywać czytniki linii papilarnych do swoich telefonów, to tak jak mówisz, ludzie byli na początku niechętni do tego, były z tym jakieś opory. Chyba dużo się zmieniło, bo teraz nie znajdziesz osoby, która praktycznie mając telefon z możliwością odblokowywania go odciskiem palca, robiłaby to PIN-em. Swoją drogą, kiedyś mi mój znajomy powiedział, że on, tylko że nie odnośnie telefonu, tylko wykonywania transakcji za pomocą odcisku palca, że on nie będzie tego robił, ponieważ nie chce, żeby bank posiadał jego odcisk palca.
To też wynika z jakiejś tam niewiedzy, że ludzie nie wiedzą, jak ten czytnik działa i skoro on działa w aplikacji bankowej, to na pewno bank posiada ten wzorzec i to jeszcze na dodatek często ludzie uważają, że jest odtwarzalny po stronie jakiejś firmy, do której się logują przy pomocy tego palca czy twarzy.
Dobra, to jak to działa? Jak to działa w iPhone'ach?
Za pomocą niezwykłej magii zwanej potocznie matematyką. W iPhone'ach podobnie chyba jak w każdym innym smartfonie działa to mniej więcej tak, że robiony jest skan palca. To przy twarzy jest trochę inaczej. No to tam powiedzmy, że przy palcu jest tak, że pobierane jest kilka skanów, które są nakładane na siebie. To polega na tym, że człowiek tam podnosi palec z tego czytnika i przykłada jeszcze raz. I na tej podstawie wyliczany jest model matematyczny i weryfikacja następuje pomiędzy palcem a modelem. Więc jeśli ja w swoim telefonie miałbym czytnik palca z dodanym wzorem mojego palca, to z tego wzoru po pierwsze nie można odtworzyć linii papilarnych na moim palcu, a po drugie telefon potrafi powiedzieć, czy to jest mój palec, albo czy to nie jest mój palec. Nie może powiedzieć, to jest palec Wiktora.
Okej, czyli to jest tak, że nie są zapisywane linie papilarne całego palca, tylko zapisywane są informacje o wybranych punktach, tak?
Tak.
I na dodatek te informacje, ten wzorzec jest przechowywany tylko po stronie urządzenia, na którym ten palec dodałeś. To nie jest tak, że one lecą gdzieś w świat do chmury i Apple nagle ma wzorce odcisków palców wszystkich użytkowników.
Nie, to jest lokalnie na urządzeniu przechowywane w tak zwanej bezpiecznej enklawie. Jest taka część procesora, która jest dostępna tylko z poziomu systemu operacyjnego, żadna tam inna aplikacja nie ma dostępu. Nie jest to synchronizowane między urządzeniami.
To jak w takim razie bank może udostępniać funkcję logowania się do aplikacji z pomocą odcisku palca? Skąd on wie, czy odcisk palca, który ja przykładam do telefonu, to jest mój odcisk palca, czy nie?
Tak naprawdę bank niespecjalnie interesuje się twoim odciskiem palca. Po prostu telefon ma zapisane hasło do aplikacji mobilnej banku i dostępu do tego hasła strzeże ta część systemu, która jest odpowiedzialna za biometrię. To znaczy aplikacja mobilna po tym, jak klikniesz zaloguj, prosi system operacyjny, żeby tenże system poprosił użytkownika o przyłożenie palca czy pokazanie twarzy, weryfikuje twarz bądź palec z wzorcem i odblokowuje aplikację mobilną.
Okej, czyli to bank pyta systemu operacyjnego, czy ten palec, który podał użytkownik, to jest ten palec, który masz zapisany
na urządzeniu.
Na urządzeniu. Tak. I jeżeli system operacyjny powie tak, to jest ten, to bank mówi okej, to ja ci ufam i w ten sposób wpuszczam użytkownika.
No można to tak powiedzieć, tak. Trzeba oczywiście pamiętać, że nie istnieje zabezpieczenie idealne. Czytniki linii papilarnych były oszukiwane przez odpowiednio spreparowane sztuczne palce wykonane z silikonu czy z innego materiału na podstawie odcisków palców pobranych właśnie ze szklanki czy z innego miejsca. Podobnie czytniki twarzy były oszukiwane przy pomocy masek wykonanych na podstawie wielu zdjęć właściciela telefonu. Oczywiście nie należy tego demonizować, bo większość z nas nie jest na tyle łakomym kąskiem dla jakiegoś przestępcy, żeby ten uczył się, jak robić sztuczne palce i sztuczne twarze.
Niemniej, kiedy już zostaniesz prezydentem, Marcinie, to trzeba będzie się tego obawiać.
Tak, takich filantropów i koneserów sztuki jak ja jeszcze nikt nie chce napadać, ale jak już zostanę prezydentem, to tak. Inna sprawa jest taka, że w przypadku czytników twarzy bliźniak użytkownika takiego urządzenia z takim czytnikiem jest w stanie odblokować to urządzenie. To wynika z tego, że jeśli bliźniak jest odpowiednio podobny do swojego rodzeństwa, no to dla takiego czytnika po prostu wyglądają tak samo.
Ja przygotowując się do tego odcinka zrobiłem research odnośnie tego, w jaki sposób biometria i mechanizmy biometrii były wykorzystywane w bankowości. I tak na przykład w oddziałach BPH można było zostawić swój skan żył czy skan palców po to, żeby móc uwierzytelniać się w oddziałach. I tak na przykład użytkownik, który przychodził do banku, przykładał swój palec do skanera i już nie musiał dawać dowodu, bo bankier wiedział po drugiej stronie, kto to jest. System porównał ten odcisk palca zostawiony z tym odciskiem w bazie danych. Bardzo ciekawe rozwiązanie i może się okazać, że nagle frody związane z tym, że ktoś przychodzi do banku i daje podrobiony dowód, spadają do bardzo małej ilości. Ale żeby tak się stało, no to wszyscy użytkownicy banku musieliby zostawiać te odciski palców i no właśnie, no wtedy ten bank byłby już w posiadaniu tych odcisków palców, czy tych wzorów, tak? Innym przykładem zastosowania czytników biometrycznych jest na przykład bank BPS. Chyba Podkarpacki Bank Spółdzielczy wdrożył jako pierwszy bankomaty z biometrią. Całkiem fajne rozwiązanie polegające na tym, że w momencie, kiedy podchodzimy do bankomatu, zamiast wkładać kartę czy przykładać kartę do bankomatu, wystarczy wpisać swój login czy numer użytkownika, a następnie przyłożyć palec. I wtedy bankomat porównuje, czy ten palec należy do tego numeru klienta, który został wprowadzony i można wypłacać pieniądze.
To wszystko brzmi cudnie i pięknie, tylko problem jest taki, że po pierwsze to jest, podejrzewam, potwornie drogie rozwiązanie, po drugie nie wiem, czy dobrze bym się czuł, gdyby mój palec latał pomiędzy bankiem a bankomatami w całej Polsce. Też musiałbym o tym poczytać, jak to jest zrobione.
To w ogóle jest ciekawe, bo odciski palca wykorzystywane są nie tylko do odblokowywania telefonów, czy do uwierzytelniania identyfikacji klienta w bankomacie, ale są firmy, które już współpracują z dostawcami kart takimi jak Mastercard po to, żeby tworzyć karty płatnicze z wbudowanym czytnikiem palca. Po to, żeby w przypadku wykonywania transakcji powyżej 50 zł nie trzeba było podawać kodu PIN, tylko należy przyłożyć palec w odpowiednie miejsce karty. Czyli tak naprawdę zrobić to, co i tak już robimy podając kartę. Tak? Przykładamy palec, trzymamy ją. I ten mechanizm, z tego co się orientowałem, działa tak, że zamienia energię kinetyczną, która jest wytwarzana, gdy użytkownik robi ten ruch kartą z góry na dół, czy wyjmując ją z portfela, i jest zamieniana na energię, która pozwala porównać ten wzorzec biometryczny zapisany na karcie z tym odciskiem palca, który jest przyłożony do tej karty. Więc jak widać, te odciski palca będą wykorzystywane w coraz większej ilości rzeczy. Wydaje mi się, że, bo mi sam pomysł się podoba, ale wydaje mi się, że banki nie wdrażają tego typu rozwiązań, ponieważ one są bardzo kosztowne. Czytniki palców w smartfonach są popularne i banki chętnie z nich korzystają, ponieważ część kosztów przerzucona jest na użytkownika. Tu użytkownik kupuje telefon ze skanerem linii papilarnych i to bank nie musi wydawać pieniędzy na to, żeby wymieniać bankomaty, które będą miały czytniki linii papilarnych, lub instalować w każdym z oddziałów tego skanera.
Tak, poza tym dużo bezpieczniejszy jest skaner w kieszeni niż skaner na przykład na stacji benzynowej, gdzie ktoś może nałożyć na niego nakładkę. Może podamy gdzieś tam w linkach różne takie ciekawe nakładki na bankomaty.
Poza tym no, trzeba by było w banku zbudować tak naprawdę cały proces pozyskiwania tych odcisków palców, utrzymywania ich, wymiany bankomatów, wyposażenia stanowisk.
Myślę, że koszt bankomatów wzrósłby wielokrotnie.
Tak. Teraz jest tak, że ludzie nie wychodzą bez telefonu z domu, tak? Jak zapomnisz portfela z domu, to mówisz, no trudno, tak? Jak zapomnisz telefon, to mówisz, kurczę, muszę się wrócić, bo nie będę mógł się skontaktować ze światem, nie będę miał żadnych komunikatorów, czy możliwości zapłacenia, czy możliwości skontaktowania się, nie będę miał nawigacji, muzyki, aparatu, tak?
Nie licząc pójścia do miejsca, gdzie będą weryfikowali cię z dowodu, to portfel można zostawić w domu. I z samym telefonem całkiem nieźle dawać sobie radę i na zakupach, i codziennie.
Do momentu, gdy ci się nie wyczerpie bateria.
Do momentu, dokładnie, gdy ci się nie wyczerpie bateria. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach masz tyle miejsc, gdzie możesz podładować telefon. Nawet są w kawiarniach ładowarki bezprzewodowe dla tych telefonów, które to obsługują, więc nawet jeśli masz paranoję taką jak my, że nie podłączasz nawet obcego kabla do swojego smartfona, to ładowarka bezprzewodowa jest raczej bezpieczna. Nie słyszałem o atakach przez ładowanie bezprzewodowe.
Ja też nie, ale to wiesz, może ktoś nas poprawi i takie są. Odnośnie samego odcisku palca, to warto powiedzieć o tym, że skanery linii papilarnych mają różną czułość, mają różną jakość wykrywania tych odcisków palców. No i ostatnio była taka podatność w samym oprogramowaniu chyba telefonu firmy Samsung, że źle sczytany ten odcisk palca od użytkownika ze względu na fakt, że była naklejona na przykład folia na ekran, sprawiał, że telefon błędnie zapisywał ten wzorzec, o którym mówił Marcin, i tak naprawdę przy przyłożeniu dowolnego palca dawał okejkę, w sensie przepuszczał ten palec jako ten ze wzorca.
Tak, z tego co pamiętam, to były czytniki linii papilarnych wykorzystujące ultradźwięki, które mogą być wbudowane w ekran smartfona, w przeciwieństwie do czytników Touch ID znanych z iPhone'ów, które są czytnikami optycznymi.
Właśnie znalazłem na stronie Kasperskiego taki artykuł, który wyjaśnia, w jaki sposób można ten odcisk palca zbierać. I urządzenie takie może wykrywać różnice w natężeniu pola elektrycznego różnych fragmentów palca, tworząc na ich podstawie unikatowy szkic linii papilarnych. Może również użyć aparatu do zrobienia zdjęcia, tak? Albo wyemitować fale ultradźwiękowe i wykryć je jako odzwierciedlenie powierzchni palca.
W zależności od budowy one mają oczywiście różne mankamenty, bo przy jednym, jak ma się mokry palec, to nie uda się odczyt. Przy innym, jak ma się jakoś zabrudzony trochę bardziej palec, to też się nie uda.
No i teraz również dalej w tym artykule jest taka ciekawostka, że te metody zbierania tych odcisków palców i później porównywania, czy ten odcisk palca jest faktycznie odciskiem palca, cały czas ewoluują. I na przykład, jak czytamy dalej w artykule, chińska firma o nazwie Real Identity zamierza wypuścić skaner, który bada również, czy na tym palcu są drobinki czy małe kropelki potu, tak? Czy podczas tego skanowania palca linii papilarnych wydziela się pot, tak? Bo na przykład taki model 3D palca, jeżeli byłby stworzony przez przestępcę, on nie wydzielałby w trakcie skanowania tego potu. Więc to te czytniki i technologia cały czas ewoluuje.
Ciekawe, czy następnym krokiem będzie, że jeśli masz za dużo kropelek potu, to znaczy, że się denerwujesz i też może coś nie tak.
I nie pozwoli ci się zalogować, czemu się denerwujesz, logując się do bankowości. I myślę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać o ryzykach związanych z wykorzystaniem tej technologii, bo wydaje mi się, że ta technologia, tak jak naprawdę każda technologia, ma swoje wady i zalety, tak? I ona może być tutaj wykorzystana zarówno do czynienia dobra, tak? Do
służenia nam, jak i do służenia przestępcom przeciw nam.
Tak. Tak jak przy korzystaniu z innych technologii, trzeba być świadomym zagrożeń, jakie ona ze sobą niesie, tak? Mamy ograniczoną tak naprawdę liczbę palców i co jeżeli nasze wzorce, a nie daj Boże, prawdziwe odciski palców już w całości zostaną wykradzione.
Właśnie słyszałem kiedyś, jak zaczął być taki hype na biometrii właśnie w telefonach, w komputerach, to słyszałem takie mądre zdanie, niestety nie przytoczę, kto je powiedział. Używanie jako hasła czegoś, co zostawiamy wszędzie, nie jest dobrym pomysłem. Twarz zostawiamy na monitoringu miejskim, na zdjęciach turystów. To wiadomo, że to jest, nie jest model 3D, ale no generalnie jest tej twarzy pełno. Sami wrzucamy mnóstwo zdjęć przecież do internetu. Jeśli chodzi o odciski palców...
No to też wrzucamy zdjęcia, gdzie machamy, tak?
Znaczy bardziej mi chodziło o zwykłą szklankę z wodą. Oczywiście, albo kubek z herbatą, chociaż na kubku to gorzej widać. Na szklance bardzo dobrze zawsze widać, jak zostaje odcisk.
No i dodatkowo wrzucamy do internetu nasze nagrania, różne filmiki, albo nagrywamy swój głos w podcastach.
Tak, to też nie jest najmądrzejsze, nie polecam.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa i mechanizmów zabezpieczających dostęp w przyszłości. No i tutaj na usta ciśnie się słowo deepfake, czyli technika obróbki obrazu czy dźwięku polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzkich z obrazami gdzieś zapisanymi przy użyciu algorytmów czy sztucznej inteligencji. Mając na przykład nagraną moją twarz i mój głos, nakładamy ten obraz na twarz znanej osoby, czyli na przykład w internecie jest bardzo dużo nagrań na YouTubie, jak takie znane osoby, czy znani politycy jak Putin, Donald Trump czy Obama mówią jakieś komiczne rzeczy, których nigdy by nie powiedzieli, ponieważ ich wcześniejsze nagrania, które są dostępne w internecie, zostały połączone w czasie rzeczywistym tak naprawdę z nagraniami osób, które te rzeczy wypowiadają. I ja nie jestem w stanie odróżnić, gdyby ktoś mi pokazał dwa nagrania, które jest faktycznie na przykład nagraniem wypowiedzi Donalda Trumpa, a które jest sfingowane.
No tak, to jest trochę przerażające, że ta technologia stała się dostępna do tego stopnia, że nawet Szary Kowalski w zaciszu domowym może, przy tam jakichś oczywiście nakładach finansowych i dużej ilości wiedzy, może stworzyć coś takiego i wywołać nie tylko nieprzyjemności dla osoby, której chciałem powiedzieć karykaturę, ale w sumie to nie jest karykatura, której deepfake robi, ale właśnie w przypadku polityków może się okazać, że konsekwencje będą dużo większe.
Ta technologia deepfake też działa w drugą stronę, czyli my możemy nałożyć naszą twarz i nasz głos na film, który został już nagrany. I tak na przykład w Chinach popularność zdobywa taka aplikacja Zao, która umożliwia użytkownikowi występowanie w takich filmach jak Władca Pierścieni, czy Gra o Tron. Po prostu on nagrywa swoją twarz i swój tekst, a później algorytmy i sztuczna inteligencja wmontowują to w film.
To scena chyba z Titanica była tak najczęściej podrabiana.
Tak, tak. No, niesamowite. Warto przy tym wiedzieć, że im więcej użytkowników z tego skorzysta, tym tak naprawdę więcej zapisów twarzy i głosu będzie miała firma, która wypuściła ten produkt, tak? Więc jest to pozyskiwanie nagrań twarzy użytkowników i ich głosu bardzo tanim kosztem. Nie wiadomo, do czego później to zostanie wykorzystane.
Dokładnie. Gdzieś to zostaje, potem może zostać sprzedane i mogą z tego być jakieś nieprzewidziane przez nas konsekwencje. Nieprzewidziane w chwili, kiedy staramy się umieścić naszą twarz zamiast Leonarda DiCaprio, który płynie Titanikiem.
No. No i dlatego trzeba być świadomym zagrożeń, które wynikają tak naprawdę z wykorzystywania tej biometrii. Trzeba pamiętać o tym, że prędzej czy później wszystko da się zhakować. Z rozwagą trzeba podchodzić do zabezpieczania siebie, swoich środków pieniężnych czy swoich danych biometrią. Jeżeli na przykład korzystamy z bankowości internetowej, to może warto ustawić limity na przelewy czy na operacje, które potwierdzamy z wykorzystaniem Touch ID czy odcisku palca, czy Face ID. Może warto też się zastanowić, czy na pewno chcemy, żeby głos był naszym hasłem dostępowym do kontaktu z bankiem. No bo jeżeli nasze nagranie kiedyś wycieknie, a już teraz te algorytmy, tak jak mówimy, są na tyle mądre, że na podstawie pewnej próbki głosu potrafią stworzyć wierną kopię pewnej rozmowy, no to może być nieciekawie.
Tak, warto też zastanowić się, czy nie zdywersyfikować pewnych czynności, na przykład w bankowości internetowej, typu logowanie do aplikacji palcem tak, bo robimy to często. Chcemy sprawdzić, czy ktoś nam przysłał przelew. Chcemy zobaczyć, jaki jest nasz stan konta. Ale już na przykład wykonywanie przelewu powinno być potwierdzane na przykład kodem do tej aplikacji, czy hasłem, czy jak to tam jest w zależności od aplikacji. Chodzi po prostu o to, żeby nie używać tej samej metody do uwierzytelnienia i autoryzacji.
Bardzo mądrze powiedziałeś. Ja mając taką aplikację czy takie konto w jednym z banków, gdzie właśnie uwierzytelnienie i autoryzację mam podpiętą pod odcisk palca, zapomniałem kodu do tej aplikacji. W sensie aplikacja zapytała mnie o kod, bo właśnie miałem mokry palec, nie mogłem potwierdzić tej transakcji, chyba kilka razy błędnie nie mogła odczytać i zapytała mnie o kod i ja, ponieważ logowałem się czy tam uwierzytelniałem tylko odciskiem palca, to kompletnie zapomniałem kod PIN do tej aplikacji.
No właśnie to się zdarza, że człowiek się przyzwyczaja do tej łatwej metody, którą jest używanie biometrii i jak trzeba sobie przypomnieć hasło czy kod, to jest problem.
Ale warto też pamiętać o tym, że na przykład teraz biometria nie jest głównym, czy te mechanizmy biometryczne nie są głównym mechanizmem do uwierzytelniania, bo to jest tak, bo zawsze, kiedy nie uda ci się zalogować do aplikacji, zawsze możesz skorzystać z kodu PIN, więc to, że mamy ustawioną biometrię jako jeden z mechanizmów, który umożliwia logowanie czy autoryzację transakcji, nie powinien być dla nas wymówką do tego, żeby ustawiać łatwy PIN, na przykład, nie wiem, 111 do telefonu, no bo zawsze, czy do aplikacji bankowej, bo zawsze ta osoba może, która ukradła nam telefon albo podejrzała, jak wpisujemy ten kod, zamiast podać naszego odcisku palca lub twarzy, zawsze może odblokować ten telefon kodem PIN.
No ja wyszedłem z takiego założenia, że skoro do telefonu loguję się twarzą, to moje hasło do telefonu powinno być dłuższe niż wcześniej, bo będę go używał rzadko. A jeśli ktoś ukradnie mi ten telefon i będzie chciał się do niego dostać, to będzie miał tym bardziej utrudnione zadanie. Na moją wygodę to nie wpływa, taką codzienną, a telefon jest bezpieczniejszy. Oczywiście proponuję co jakiś czas sobie przypominać ten kod, czy wykonując jakąś transakcję, czy na przykład w iPhone, nie wiem jak jest w Androidzie, w iPhone jest taka opcja, że co ileś dni, bodajże co 6, z tego co pamiętam, telefon i tak prosi cię o hasło dostępowe, wyłącza te czytniki, żeby użytkownik odświeżył sobie pamięć i wprowadził hasło do telefonu, które jest mu też czasem potrzebne do autoryzacji pewnych transakcji w systemie, znaczy pewnych operacji na samym systemie operacyjnym.
Marcin, ja już nic więcej do dodania nie dam. Czy ty jeszcze coś chciałbyś powiedzieć?
Moglibyśmy o tym mówić długo i namiętnie i schodzić na niższy poziom, ale nasi słuchacze
dojeżdżają właśnie do pracy albo kończą zmywać naczynia. Ja nie wiem, kiedy ty słuchasz podcastów, w którym momencie najczęściej?
Szczerze mówiąc, słucham podcastów bez przerwy. Znaczy może nie, no bez przerwy to za dużo powiedziane. Na pewno jak zmywam, na pewno jak sprzątam, na pewno jak jadę do pracy. No dużo słucham.
Okej. Okay. Ja głównie jak jadę do pracy, to włączam jakiś podcast. Tak 30-40 minut. Jeden to odcinek. Akurat. To akurat. Dobra, dziękuję bardzo. Cześć.
Dzięki, cześć. Dzień dobry, panie Wiktorze.
Dzień dobry, panie Marcinie. Co u pana?
Bardzo dobrze. Nadal jestem filantropem.
A mecenasem sztuki?
Mecenasem sztuki. Przestałem być w zeszłym roku, pod koniec. Teraz przerzuciłem
się. Bardzo szkoda.
Się.
Bardzo sztuka na tym straci.
No trochę straci, ale mówi się trudno. Teraz mam nowe hobby. Patrzenie jak trawa rośnie. Bardzo dobre hobby.
To czyli jest pan biologiem, tak?
No, jestem biologiem amatorem.
Możemy nagrywać, czy to już się nagrywa?
To już się nagrywa.
Cześć. Witamy was w trzecim odcinku. W trzecim odcinku.
Już źle, już kuźwa, wszystko do dupy.
Czy ty zamierzasz coś mówić w tym odcinku?
Zamierzam mówić, daj mi chwilę, bo zapomniałem wyciągnąć iPada z notatkami. No bo tak się skupiłem na tym nagrywaniu, że co ja poradzę? Poza tym masz bardzo wciągający głos.
Stopy. Możesz czytać w ogóle z tego, to ma być rozmowa, nie?
Dlatego będziemy czytać. Staram się nie potknąć, ale coś czuję, że jest coraz gorzej. Wtedy zapisuję Ojej.
Jeszcze raz zadam to pytanie. Uwaga.
Może być jeszcze biometria ucha. Bo uszy mamy też unikalny jest wzruch. Pośladki też. Aczkolwiek ja bym się nie czuł komfortowo w miejscu publicznym odblokowując tyle gołym pośladkiem. Wierzę, że są ludzie, którzy by się czuli okej. Okay. Kłopot tylko z tymi samolotami. Powiedz to jeszcze raz, bo samolot leciał.
Okay.
Nie wiem, czy dobrze bym się czuł, jakby mój palec latał pomiędzy bankiem. Cholera, ale leci.
Latał między bankiem. Cholera, ale leci. No, to dawaj, no. To wszystko.
Poczekaj, cały czas go słyszę.